Dzień dobry, nazywam się Tomasz Mazur i jestem współczesnym praktykującym stoikiem. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda praktykowanie stoicyzmu. Chciałbym zacząć od wyjaśnienia, co to znaczy, że jakaś doktryna filozoficzna, czy jak w przypadku stoicyzmu szkoła filozoficzna, posiada aspekt praktyczny, to znaczy, że jakaś ważna jej część polega na praktykowaniu czy ćwiczeniu się w czymś. Jeżeli spojrzymy na szkoły antyczne, filozoficzne i nie tylko na nie, możemy w podobny sposób spojrzeć na wielkie tradycje religijne. Ja w każdym razie chciałbym się skupić bardziej na filozoficznych. Jeżeli na nie spojrzymy, to tam, gdzie wyeksponowaną rolę pełni praktyka, praktykowanie czegoś, zazwyczaj mamy do czynienia z całością, z pewną strukturą składającą się z trzech części. Pierwszą częścią tej struktury, tej całości myślowej jest pewnego rodzaju diagnoza kondycji człowieka. Diagnoza pesymistyczna albo powiedzmy negatywna. W diagnozie tej stwierdza się mianowicie, że człowiekowi coś dolega w wymiarze co najmniej duchowym. Ta kondycja człowieka może być opisywana za pomocą pojęcia grzechu, upadku, ale i tego rodzaju pojęć używa się w narracjach o charakterze religijnym. Natomiast w filozofii w tym kontekście zazwyczaj mówi się po prostu o doświadczeniu nieszczęścia albo niespełnienia. Człowiek jest istotą, która z jakiegoś powodu doświadcza stanu nieszczęścia i niespełnienia i to doświadczenie uruchamia refleksję filozoficzną. Filozofowie, badając człowieka, sytuacje, w których znajduje się właśnie w tym nieszczęśliwym położeniu, zastanawiają się, na ile jest to stan naturalny i na ile można by go zmienić. I drugim elementem tej konstrukcji myślowej leżącej u podstaw wszelkiej praktyki filozoficznej jest teoria czy doktryna, która tłumaczy, jaki jest świat, jakie jest miejsce w tym świecie człowieka i jaka jest kondycja człowieka, naturalna kondycja człowieka, co z tej kondycji wynika. I w ramach tej analizy antropologicznej tłumaczy się, co sprawiło, że człowiek znalazł się w położeniu, które objawia mu się, które doświadcza jako nieszczęście albo niespełnienie i co należałoby zrobić, żeby ten stan jakoś przezwyciężyć. I takie podstawowe założenia, czy najważniejsze idee leżące u podstaw doktryny stoickiej ja tutaj omówiłem w poprzednim nagraniu. W tym nagraniu chciałbym się skupić na praktyce, która jest właśnie trzecią częścią każdego systemu filozoficznego zawierającego element praktyczny. Czyli pierwsza część, jak powiedziałem już tutaj dzisiaj, to jest diagnoza kondycji człowieka, diagnoza negatywna, mówiąca o jakimś upadku czy nieszczęściu, w jakim człowiek się znajduje. Drugi element to jest teoria tłumacząca, kim jest człowiek, jakie jest jego miejsce w świecie i jakie są powody, dla których znalazł się w tym złym położeniu. I wreszcie trzeci element jest to system praktyki. Przez system praktyki rozumiem tutaj cały szereg działań różnego rodzaju, które należy wykonywać, których należy się podjąć, żeby przejść od punktu A, czyli tym punktem A jest w tym przypadku doświadczenie nieszczęścia, do punktu B, którym w tym przypadku jest wyznaczony przez teorię model człowieczeństwa, model, w którym przezwycięża się doświadczenie nieszczęścia i niespełnienie i osiąga możliwy dla człowieka do osiągnięcia stan, który ja określam najchętniej pojęciem dobrostanu. wprawdzie, tak jak wyjaśniałem to w poprzednim nagraniu, stoicyzm zawiera komponent teoretyczny, nawet ten komponent dość mocno rozbudowany. Jest taki stoicki filozof, który się nazywa Chryzyp. Wspominałem, że istnieje taka postać w poprzednim nagraniu. Chryzyp miał podobno napisać 700 ksiąg, 700 tekstów, z czego zdecydowana większość ma charakter teoretyczny, a nie praktyczny. Sugerowałoby to, że dla antycznych stoików ta teoria jakoś odgrywała kluczową rolę, że w związku z tym być może nie tylko praktyka ich interesowała, ale też zainteresowani byli teorią dla samej teorii. Nie jest to prawda. Możemy cytować teksty stoickie zawierające rozważania z zakresu ontologii, struktury rzeczywistości, logiki i możemy także badać je akademicko. Jednak od samego początku podstawowym założeniem i przesłanką filozofii stoickiej była praktyka. Epiktet w jednym ze swoich słynnych wykładów powiedział, że sala wykładowa, filozoficzna sala wykładowa jest czymś w rodzaju poczekalni w szpitalu czy w izbie chorych. Ludzie przychodzą w to miejsce nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko po to, żeby odmienić swoje życie. Jeżeli przychodzą w innym celu, to przychodzą w złym celu i powinni poszukać innego miejsca. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli stoik uprawia teorię, to robi to zawsze i wyłącznie po to, żeby usprawnić swoją praktykę. Teoria nie ma żadnego sensu, jeżeli nie znajduje ostatecznie zastosowania w praktyce. Jeżeli antyczni stoicy, ci stoicy pierwszego okresu stoicyzmu, rozwinęli bardzo rozbudowany, bardzo złożony i skomplikowany system filozoficzny, system dogmatów, twierdzeń, rozważań, analiz, badań, to jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, uważali, że skuteczna i efektywna praktyka wymaga dobrego zrozumienia kondycji człowieka i jego miejsca w świecie. Ze zrozumienia wypływa działanie. Po drugie, stoicy weszli w polemikę z przedstawicielami wieloma innych szkół filozoficznych tamtego czasu. Z platonikami, arystotelikami i przede wszystkim ze sceptykami, którzy zarzucali im dogmatyzm. Stąd stoicka teoria stanowi pewnego rodzaju odpowiedź. Jest efektem tej polemiki, jest odpowiedzią na zarzuty. I jako taka stanowi pewnego rodzaju duchowy fundament. Stoicy, nie tylko stoicy, człowiek, żeby mieć poczucie sensu praktyki, musi mieć poczucie zakorzenienia w przekonaniach, które ten sens tej praktyce nadają. Te przekonania, żeby miały ten skutek nadający sens, one muszą być dobrze uzasadnione, muszą być odporne na zarzuty i krytykę. I temu służył system filozoficzny stoicki w starożytności i temu też służą wszelkiego rodzaju próby adaptacji i wyjaśnienia tego systemu w kontekście współczesnego stanu wiedzy o człowieku i świecie. Bardzo często postrzega się stoika przez pryzmat pewnego modelu spokoju. W kulturze potocznej przyjęło się kojarzyć stoicyzm przede wszystkim ze spokojem ducha. To oznacza, że jak ktoś zachowuje się w sposób spokojny, nie reaguje na to, co mu się przydarza, cokolwiek mu się przydarza silnymi emocjami, to my w kulturze zachodniej określamy taką osobę albo takie zachowanie stoickim. Jeżeli natomiast przeciwnie, ktoś zachowuje się w sposób emocjonalny bardzo, wybuchowy, jest porywczy, to odmawiamy mu cechy stoickości. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia antycznej doktryny stoickiej jest to podejście niewłaściwe i mylne użycie tego terminu. Spokój charakteryzujący stoika jest skutkiem, i to do pewnego stopnia ubocznym skutkiem uprawiania stoicyzmu, a nie synonimem uprawiania stoicyzmu. Jeżeli ktoś jest stoikiem, to nie oznacza to, że jest spokojny, to oznacza, że on próbuje wypracować sobie pewnego rodzaju postawę za pomocą całego szeregu ćwiczeń i działań, gdzie efektem dopiero tej praktyki jest między innymi postępowanie i zachowywanie się w sposób spokojny i posiadanie swego rodzaju wewnętrznej, stałej, niezmiennej pogody ducha. Istotą jednak bycia stoikiem nie jest posiadanie tego stanu, bo to jest cel stoika i mamy prawo założyć i zrozumieć także, że komuś nie do końca się udaje ten cel osiągnąć. Zresztą wielu starożytnych stoików, tych, o których dobrze wiemy, tych z okresu rzymskiego, nie określało się mianem mędrców i przyznawali się do tego, że nieraz zdarza się, że dają się ponieść jakimś emocjom, co by znaczyło, że właśnie nie są stoikami. Tymczasem właśnie oni są stoikami, bo istotą stoicyzmu nie jest, tak jak powiedziałem, osiągnięcie jakiegoś specyficznego stanu, to jest dopiero cel, więc można powiedzieć, że istotą stoicyzmu jest dążenie do tego stanu, to po pierwsze. Po drugie jednak, i to dążenie musi się wyrażać w określonych działaniach. Więc jeżeli chcemy rozpoznać, czy ktoś jest stoikiem, musimy się upewnić, czy on te zadania wykonuje, czy on je podejmuje. Jeżeli je podejmuje, to wtedy możemy powiedzieć, że jest stoikiem. Stąd zatem, jeżeli tematem tego nagrania jest odpowiedź na pytanie, na czym polega praktykowanie stoicyzmu, należy to w związku z tym rozumieć także jako jednocześnie odpowiedź na pytanie o to, po czym można rozpoznać stoika. Te dwa pytania mają dokładnie ten sam zakres. Zanim przejdę do omówienia kilku przykładów takich charakterystycznych, znanych z historii praktyk stoickich i też wyjaśnienia, jak należy je praktykować, chciałbym zaproponować tutaj pewien eksperyment myślowy. Proszę sobie wyobrazić coś zielonego. Czy to było proste, czy nie? Każdy słuchacz tego nagrania zdziwi się, że w ogóle o to pytam, bo wydaje się, że wyobrażanie sobie czegoś zielonego jest bajecznie proste. No, oczywiście, chyba że trafimy na osobę, która nie widzi i w związku z tym nigdy nie widziała koloru zielonego, wówczas prosiłbym taką osobę, żeby wyobraziła sobie dźwięk jakiś, tak? Albo szorstki głos. Chodzi o coś, co na podstawie sięgnięcia do pamięci możemy sobie łatwo przedstawić. Albo, żeby być trochę bardziej precyzyjnym, chodzi o takie doświadczenie, które żeby się wydarzyło w naszej głowie, żeby udało nam się coś osiągnąć, nie potrzebujemy żadnych okoliczności zewnętrznych, a wystarczy wyłącznie samo działanie naszego umysłu. Żeby wyobrazić sobie coś zielonego, nie potrzebujemy zobaczyć czegoś zielonego, bo możemy sobie po prostu to wyobrazić. Skąd ten przykład? I dlaczego taki właśnie przykład podałem? Chodzi o to, że istotą stoicyzmu jest pewnego rodzaju odkrycie fundamentalne, na bazie którego stoicy rozwinęli cały system praktyki. Oni doszli do przekonania, że szczęście, albo to, co ja tutaj wcześniej nazwałem dobrostanem, to jest przede wszystkim stan umysłu. Więcej, jest to stan umysłu zasadniczo niezależny względem tego, co nam się przydarza, czego doświadczamy. Wszystkie zasoby niezbędne do tego, żeby czuć się szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, posiadamy w sobie. Są one efektem przetwarzania tego, czego doświadczamy. A więc niedoświadczenie, niezdarzenie, nie wydarzenia z naszego życia, które nam się codziennie przydarzają, nie to decyduje o tym, jak się czujemy. To, jak się czujemy i czy czujemy się w szczególności, czy czujemy się spełnieni, czy osiągnęliśmy stan dobrostanu, to jest efekt przetworzenia naszego doświadczenia, a nie samego doświadczenia. A więc można powiedzieć wstępnie, że osiągnięcie szczęścia jest jakoś podobne do wyobrażania sobie czegoś zielonego. Czyli, że jest to jakoś bardzo proste. Oczywiście nie jest to aż tak proste, jak wyobrażanie sobie czegoś zielonego. Gdybym miał poszukać tutaj bardziej adekwatnego porównania, to użyłbym porównania ze złożonym działaniem matematycznym, które musimy w całości przeprowadzić w głowie. Albo żeby ten eksperyment mój pociągnąć dalej, to chciałbym poprosić, żeby osoba, która mnie teraz słucha, wyobraziła sobie trzy jednocześnie rzeczy. Czy była uważna na trzy jednocześnie rzeczy. Poproszę, żebyś liczyła oddechy swoje teraz, kiedy mnie słuchasz. Czyli musisz być uważna na to, że oddychasz i liczyć to jednocześnie. Następnie proszę, żebyś licząc oddechy i oddychając, nie przestając oddychać, jednocześnie cały czas ze zrozumieniem mnie słuchała bądź słuchał. Następnie, i to jest ten drugi rodzaj uważności, który chcę, żebyś teraz dołączyła do tej pierwszej. A teraz kolejny element, teraz dołącz do tego operację matematyczną, polegającą na tym, że ja ci mówię, iż to dzisiejsze nagranie trwa 30 minut. Ja cię proszę, żeby jednocześnie pamiętaj o tych dwóch poprzednich uważnościach, żebyś słuchając mnie policzyła bądź policzył, ile procent jest to z doby. 30 minut nagrania, ile procent jest to z doby. A więc jednocześnie licz oddechy, jednocześnie słuchaj tego, co mówię, jednocześnie obliczaj w głowie, ile procent z doby jest to 30 minut. I ja rozumiem, że teraz, kiedy ja to mówię dalej, a ty, słuchając mnie, jednocześnie robisz to działanie w głowie, doświadczasz pewnego rodzaju bólu, pewnego rodzaju z pewnego stanu umysłowego, który jest jakoś bolesny trochę, bo to jest pewnego rodzaju wysiłek wewnętrzny. Chcę powiedzieć, że praktyka stoicka właśnie polega na tym wysiłku z jednej strony, a po drugie w momencie, kiedy to nam wchodzi w nawyk, to szczęście stoickie jest efektem tego wysiłku i ono jest właśnie czymś takim, jak właśnie to, co teraz się dzieje w twojej głowie. Jakkolwiek dziwnie to by nie brzmiało, jakkolwiek trudno byłoby sobie tobie wyobrazić na chwilę obecną, że to jest dokładnie to samo, ale to jest bardzo podobna rzecz. Szczęście jest to stan umysłu, który jest konsekwencją sposobu naszego bycia, naszego funkcjonowania, naszej refleksyjności, wytrenowanej refleksyjności i w efekcie jest całkowicie niezależny od okoliczności zewnętrznych, bo nie chodzi o to, jakie liczby liczymy i wyliczamy, chodzi o to, że wyliczamy. Tak samo w stoicyzmie nie chodzi o to, co nam się przydarza, czy jest to przykre, czy nie przykre. To jest zupełnie drugorzędne. To jest tak samo jak różnica między liczbą 2 a 8. Ważne jest to, że dokonujemy obliczeń. I ważne jest, żeby nam się działanie zgadzało. A działanie nam się będzie zgadzało, jeżeli będziemy umieli w naszym codziennym praktykowaniu stoicyzmu dokonać pewnych rozróżnień. I teraz o tych stoickich praktykach powiem i o tych rozróżnieniach. W poprzednim nagraniu wspomniałem, że te ćwiczenia stoickie można podzielić na trzy różne dyscypliny. Mówiłem wówczas, że z jednej strony mamy tutaj dyscyplinę myślenia, z drugiej dyscyplinę działania i z trzeciej dyscyplinę pragnienia. Mogę teraz powiedzieć, że wszystkie ćwiczenia stoickie jakoś rozwijają którąś z tych dyscyplin. Czasami w zależności od tego, na czym w wykonywaniu danego ćwiczenia się skupimy, możemy rozwijać się w jednym z tych dwóch obszarów, w jednej z tych dyscyplin. I tak, jeżeli chodzi o dyscyplinę pierwszą, czyli dyscyplinę myślenia, stoicy zalecali przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze zalecali trening logiczny, trening wnioskowania i logicznego myślenia, dlatego że uważali, że cały szereg problemów, jakie się w życiu wikłamy, jest konsekwencją tego, że nie rozumujemy poprawnie, to znaczy wyciągamy niewłaściwe wnioski z tego, co się dzieje. Załóżmy, że ktoś powiedział coś, co ja zinterpretowałem jako obraźliwe, bo niewłaściwie oceniłem, co on powiedział, podczas gdy to wcale takie nie było. Następnie podejmuję działania, dlatego że zinterpretowałem to jako obraźliwe. Te działania są niewłaściwe, niepożądane i szkodzą na dłuższą metę relacji mojej z tą osobą. A więc błąd w rozumowaniu skutkuje niewłaściwymi działaniami i pogorszaniem się jakości mojego życia, w szczególności moich relacji. Dlatego rozumowanie, praktykowanie rozumowania jest bardzo ważnym elementem filozofii stoickiej. Nawet jest taka definicja stoicyzmu, którą znam od Chryzypa, która w przełożeniu na język polski brzmiałaby mniej więcej, że filozofia stoicka jest to praktykowanie poprawności procesów myślenia. Właściwie jak się skupimy na dobrym zrozumieniu tej definicji, to z tego się da wywieść wszystko inne. A tak więc w samym sercu tej praktyki stoickiej jest umiejętność poprawnego rozumowania. Drugim elementem tego, co tutaj określiłem mianem dyscypliny myślenia, jest umiejętność skupienia się, uważność. My jesteśmy dzisiaj, zawsze człowiek taki był, ale wydaje mi się, że dzisiaj powodów czy przesłanek do tego, żeby taki właśnie być, jest dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteśmy rozproszeni, nieuważni, brak nam skupienia. I to jest bardzo ważna umiejętność w stoicyzmie. Bez skupienia nie powiedzie nam się praktykowanie czegokolwiek innego. I w tym celu stoicy stosowali po pierwsze studia, czyli stałym elementem praktyki stoickiej jest czytanie tekstów. W ciszy, w skupieniu, w osamotnieniu należy studiować trudne teksty. Najlepiej, żeby oczywiście były związane jakoś ze stoicyzmem, ale niekoniecznie. To mogą być po prostu teksty, które nas interesują, ale które zmuszają nas do skupienia. I jeżeli chcecie zobaczyć, poznać współczesnego praktykującego stoika, to jednym z takich cech, jedną z takich cech rozpoznawczych jest to, że jest to osoba, która regularnie czyta i że to czytanie nie służy poznawaniu nowych informacji przede wszystkim, ale jest elementem jego praktyki, bo dzięki temu on ćwiczy umysł. Jeżeli ktoś z tego powodu czyta, to jest to bardzo stoickie. Kolejnym sposobem na ćwiczenie skupienia jest jeden z najważniejszych elementów praktyki stoickiej. Stoicy określali to mianem rachunku sumienia. Ja współcześnie, żeby lepiej to trochę oddać istotę tej techniki, nazywam to mianem przeglądu siebie. Jest to taki zestaw pytań, które stoik sobie codziennie co najmniej raz dziennie, rano, ale to może być także w ciągu dnia i wieczorem. On sobie ten zestaw powtarza. Zadaje sobie w ramach tego ćwiczenia cały szereg pytań na temat tego, co dzisiaj zamierza zrobić bądź zrobił, jak mu to poszło. To jest pewnego rodzaju rozrachunek ze sobą, przegląd działań albo planowanych działań. Ma to dyscyplinować nasz umysł i spotkać nas z nami samymi. W trybie takiego refleksyjnego przeglądu samego siebie. Jaka jest moja kondycja dzisiaj, jakie mam dzisiaj plany, co jest ważne do osiągnięcia i skupienie się na tym, żebym dążył do tego, co jest dzisiaj dla mnie ważne. Co sobie wyznaczyłem jako jakiś istotny cel danego dnia. A więc w ramach dyscypliny myślenia mamy te trzy elementy podstawowej praktyki stoickiej. Tak jak powiedziałem, jeżeli przejdziemy teraz do dyscypliny działania, tutaj kluczowym elementem są normy. Pierwsza rzecz, jaką tutaj stoik musi umieć przeprowadzić, to jest oddzielenie, to jedna z najsłynniejszych rzeczy w stoicyzmie, oddzielenie dobra, czy tego, co dobre i złe, od tego, co tylko dogodne, albo wartościowe i bezwartościowe. I stoicy przeprowadzali to rozróżnienie w bardzo prosty sposób. Dzielili wszystkie rzeczy na te, które są od nas zależne i te, które są od nas niezależne. I dobro i zło to są rzeczy od nas zależne, natomiast wszystko, co jest od nas niezależne, nie jest ani dobre, ani złe, jest więc zasadniczo obojętne, może być co najwyżej dogodne, przydatne, jakoś wartościowe do realizacji ważnych dla nas celów. I ta umiejętność odróżnienia od siebie tych dwóch rzeczy, tego co jest ode mnie zależne, a ode mnie zależne jest to, jakim jestem człowiekiem, jak mam zaplanowane działania, na ile jestem zdystansowany, na ile harmonijny, jak kształtuję relacje z innymi ludźmi, czy jestem pogodnym człowiekiem, czy nie, czy jestem przyjaznym, czy jestem sprawiedliwym. To są rzeczy ode mnie zależne, czyli powiedzmy stany naszych emocji, stany naszych myśli i stany naszych przekonań. Wszystko inne jest od nas zasadniczo niezależne i to jest podstawowy element stoickiej dyscypliny działania. Umiejętność oddzielenia tych dwóch rzeczy od siebie i skupienie się w codziennym działaniu przede wszystkim na tym, co jest ode mnie zależne, a całą resztę traktowanie jego to, co się po prostu przydarza. I ten podział na zależne i niezależne przeprowadzamy podczas przeglądu siebie, czy tak jak stoicy antyczni to nazywają rachunku sumienia, ale można i należy wracać do tego w ciągu dnia, zastanawiając się, kiedy przygotowujemy się do podjęcia jakichś działań, mamy na przykład jakieś ważne spotkanie, coś ma się wydarzyć w naszym życiu, czym potencjalnie moglibyśmy się zdenerwować i mogłoby nas to zaburzyć. Chodzi o to, żeby sobie oddzielić, co w tym, co się ma nam przydarzyć, jest od nas zależne, co jest niezależne i następnie skupić się na tym, co jest od nas zależne. To jest taki podstawowy podział w etyce stoickiej. Następnie ważnym elementem jest w stoicyzmie, w tej praktyce dyscypliny działania, jest posiadanie hierarchii wartości. Przemyślanej hierarchii wartości. Wiele kłopotów, w jakie się wikłamy w ciągu życia, jest konsekwencją tego, że nie bardzo wiemy, co jest naszym priorytetem i dlaczego. Jeżeli żyjemy refleksyjnie pośród ludzi, to naszym priorytetem jest między innymi rozwój naszej refleksyjności, troska o dobre relacje z innymi ludźmi, troska o właściwą realizację różnych życiowych celów, które ze względu na nasze miejsce w życiu przypadło nam w udziale. I to sobie należy jakoś umiejętnie poukładać pewną spójną hierarchię wartości i to realizować. To jest pewne narzędzie, które się wykonuje podczas takich osobistych sesji refleksyjnych. Raz na jakiś czas stoik powinien poddać refleksji swój system wartości. Czy na przykład ważniejsza jest dla niego wolność w danym etapie życia, czy w ogóle, czy na przykład zaangażowanie w relacje. Załóżmy, że te wartości mogą wchodzić ze sobą w konflikt. Wolność, mam na myśli tej wolność od zobowiązań i jakiegoś rodzaju na przykład artystyczna samorealizacja. To jest ważniejsze dla mnie. Stoik musi mieć odpowiedź na to pytanie, zanim stanie przed dylematem. To tyle, jeżeli chodzi o... Ach, jeszcze jedna rzecz być może przydatna w stoicyzmie, w praktykowaniu stoicyzmu w ramach tej dyscypliny działania. Takim ważnym ćwiczeniem, ja bym tu ilokował to ćwiczenie, jest dyscyplina. Nie tyle dyscyplina, co trening powtarzania zasad. Polega to na tym, że stoik powinien wszystkie swoje najważniejsze zasady, przekonania i wartości zebrać w zbiór takich krótkich sentencji i sobie je w różnych sytuacjach powtarzać i przypominać. To się nazywa powtarzanie zasad. To jest jeden ze stałych elementów praktyki stoickiej. Teraz przechodzę do ostatniego działu ćwiczeń stoickich. Nazywamy je ten dział dyscypliną pragnienia. Jest to szereg ćwiczeń i działań mających na celu przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zaburzeniom emocjonalnym, które nam się na co dzień przydarzają, a to dlatego, że czymś się bardzo podekscytuję i zapominam w efekcie o swoich priorytetach. Całe moje życie doznaje swego rodzaju zaburzenia albo czegoś się przestraszę. Stoicy silne emocje porównywali zazwyczaj do pewnego rodzaju gorączki i zalecali, żeby tych stanów unikać. I to unikanie przyjmuje postać ćwiczeń stoickich. Mamy tutaj cały szereg ćwiczeń, które stosuje się na dwa sposoby. Z jednej strony stosuje się je doraźnie, w sytuacji, kiedy już coś niepokojącego mi się przydarzyło i staram się uspokoić, wyciszyć, bo już jestem w stanie jakiegoś emocjonalnego pobudzenia, albo stosuje się je profilaktycznie. Czyli jeżeli spodziewam się, że czeka mnie trudny dzień, to podczas porannego przeglądu siebie robię sobie takie ćwiczenie, na przykład jak perspektywa kosmiczna. Stoicy zalecali tutaj, żeby sobie wyobrażać, że patrzymy na siebie z takiego narastającego oddalenia, kosmicznego oddalenia, że patrzymy z bardzo dalekiej odległości na Ziemię i musimy sobie wyobrazić, że patrzymy z takiej dużej odległości i patrząc na siebie z tej odległości widzimy, jak bardzo znikome jest wszystko to, co nam się przydarza, że to wszystko wnet przeminie. A my tak bardzo się tym wszystkim przejmujemy, jakby to było nie wiadomo co. Jedną z form tego ćwiczenia jest także patrzenie na swoje życie z perspektywy czasu. Wyobrażenie sobie siebie za 10, za 20 lat. Ja mówiąc to, mam świadomość, że mam już wiele lat za sobą i w ramach mojej praktyki stoickiej, jak się czymś czuję, że się czymś mogę przejąć, to sięgam wstecz 10 albo 15 lat i zadaję sobie pytanie, ile z rzeczy, którymi się wtedy przejmowałem, cały czas zasługują na to, żeby się nimi przejmować, jak bardzo dużo jest odległe i nieistotne. Więc wyobrażam sobie, że to, czym teraz mam ochotę się przejąć, za 10 lat też już będzie zupełnie nieistotne i być może nawet w ogóle nie będę o tym pamiętał, że coś takiego się wydarzyło w moim życiu. Skoro nie będę o tym pamiętał za 10 lat, dlaczego mam się przejmować tym teraz? To są metody, za pomocą których stoicy powściągali te silne uniesienia, które uważali za niebezpieczne, bo zaburzające nasze funkcjonowanie, a w szczególności zaburzające poprawne działanie naszej refleksyjności, która jest źródłem naszego dobrostanu. Innym przykładem takiego ćwiczenia, ich jest bardzo dużo, tutaj wymieniam tylko przykładowe, bardzo znane ćwiczenia. Innym przykładem takiego ćwiczenia w ramach dyscypliny pragnienia jest premeditatio malorum. To ćwiczenie polega na tym, żeby sobie wyobrażać różne negatywne scenariusze, które mogą nam się danego dnia przydarzyć. Coś potencjalnie niepożądanego. Czyli jeżeli obawiamy się, że coś nas spotka danego dnia, że jakaś rozmowa nie pójdzie we właściwą stronę, że doznamy jakiegoś poważnego zawodu albo straty, albo jakiegoś innego kataklizmu w naszym życiu, trzeba sobie wyobrazić, że to się właśnie wydarzy i to w najgorszym możliwym wydaniu. Następnie trzeba sobie to w wyobraźni jakby dokładnie zwizualizować ze wszystkimi konsekwencjami, następstwami. Wyobrazić sobie siebie, że to przeżywamy. Następnie na samym końcu, kiedy już to zobaczyliśmy, wszystko w bardzo ostrych kształtach, takich wyrazistych, trzeba sobie zadać pytanie, no i co z tego? No dobrze, to się wydarzy. I co z tego? Czy jestem jedyny, wyjątkowy? Czy ja zasługuję na to, że właśnie ja, na to, żeby mi się takie rzeczy w ogóle nie przydarzały? Trzeba zobaczyć to z tej perspektywy podziału na zależny i niezależny i powiedzieć sobie, że ostatecznie nie chodzi o to, co mi się przydarzy, nawet jak miałyby mi się przydarzyć najstraszniejsze rzeczy, tylko chodzi o to, jakim ja będę wobec tych wydarzeń człowiekiem, czy zachowam pogodę ducha i wierność temu, co jest dla mnie ważne. Jeżeli zachowam, to nic z tego, co mi się może przydarzyć, nie jest tak naprawdę straszne. Po prostu dalej będę robił swoje. Takie charakterystyczne powiedzenie robić swoje jest bardzo stoickie w tym kontekście. I taka powinna być puenta tego ćwiczenia premeditatio malorum. Tak wyglądają ćwiczenia stoickie, tak wygląda praktykowanie stoicyzmu. Dziękuję za uwagę i oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do zostania stoikiem albo stoiczką. Do usłyszenia.